Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę.
Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, jest naszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I od inwestycji sobie zaczniemy, zwłaszcza, że mamy kolejnego inwestora w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. I co ciekawe, jak mówią chociażby szefowie strefy w osobie pana Stanisława i Iwana, no strefa zaczęła nam się tak radykalnie kurczyć, że za moment może się okazać, że strefa, o której jeszcze parę lat temu niektórzy mówili, że nigdy tam nic nie powstanie, będzie na tyle przepełniona, że gdyby chciał tam wejść jeszcze jeden jakiś duży inwestor, to fizycznie nie będzie miał miejsca.
No dokładnie. 2010 rok bodajże, to moglibyśmy taką krótką cofkę zrobić. To był ten okres, w którym tworzyliśmy wspólnie z ówczesną jeszcze gminą Zielona Góra, z Urzędem Marszałkowskim i Uniwersytetem Park Technologiczny w Kisielinie. I wtedy mówiliśmy o tym już, że jest to miejsce, w którym ma być transferowana ta wiedza naukowa do biznesu i że to jest miejsce, w którym ma się w najbliższych latach rozwinąć ten przemysł w Zielonej Górze, na które wszyscy czekaliśmy. I tak jak pan zaznaczył, wiele osób wtedy nas jakby krytykowało, czy poddawało wątpliwość.
No ja pamiętam takie głosy, po co robicie tam, pompujecie miliony w to miejsce, skoro mamy jeszcze działki na sprzedaż na tak zwanym spalonym lesie.
No i też do tego za chwilę nawiążę. I generalnie przez te lata ciągle mówiliśmy, że jest ten moment przed nami, że on nadejdzie, że te długotrwałe procesy inwestycyjne, które staramy się robić, budując tam infrastrukturę, uzbrojając ten teren, promując ten teren, to zadziała i to już dzisiaj w tym 2017 roku widać jak na dłoni, że tak jak mówił pan prezes Iwan, tych miejsc na inwestycje brakuje. Zielona Góra pnie się do przodu gospodarczo, zaczynamy iść jeszcze bardziej ku lepszym czasom. Te firmy powstają, bo widzą w Zielonej Górze szansę. I też to mówiliśmy wielokrotnie, że konkurencyjność miast w przyciąganiu inwestorów się zrównuje, to znaczy bardzo podobne tereny inwestycyjne oferuje wiele miast, ale jednak Zielona Góra będzie jako to centrum tej zachodniej Polski, województwa lubuskiego, przyciągała z wielu powodów. Na pewno S3 jest takim też elementem, który wpływa na decyzje inwestycyjne. Dostępność siły roboczej, to też trzeba podkreślić. No i też taka nasza, myślę, otwartość i przychylność i determinacja w poszukiwaniu tych inwestorów, bo przecież prezydent gdzie tylko może razem ze swoim zastępcą i prezesem parku jeżdżą i szukają tych nowych inwestycji, inwestorów. I też to mówiliśmy, że to zadziała. Niektórzy pamiętamy te sesje, w których radni krzyczeli, gdzie te miejsca pracy. No, ale dzisiaj ten moment nadszedł i faktycznie gospodarczo Zielona Góra idzie do przodu.
Jest to rzecz bezdyskusyjna, absolutnie. Pan powiedział o innych miastach, które się rozwijają bardzo często w tych rozmowach na temat inwestycji jakichkolwiek. No, ci, którzy mieli ochotę krytykować, mówili, zobaczcie, w Nowej Soli się wszystko rozwija, tam przez cały czas się lokują firmy, aczkolwiek nie da się ukryć, że w tej chwili nawet kolejne firmy, które pojawiają się w Nowej Soli, bardzo dobrze, że się pojawiają, niejednokrotnie biorą pod uwagę to, że są ulokowane w bardzo bliskiej odległości Zielonej Góry, która też się rozwija gospodarczo.
Gospodarczo i społecznie i kulturowo Zielona Góra jest tym magnesem przyciągającym mieszkańców i też inne podmioty gospodarcze w tym promieniu 50-60 kilometrów. To widać w naszych centrach handlowych, jakie rejestracje do nas przyjeżdżają. Tak. Mieszkańcy województwa lubuskiego widzą w Zielonej Górze też jakąś szansę. Też wielokrotnie tu mówiliśmy przy innych tematach, że obserwujemy ten wzrost mieszkańców Zielonej Góry z innych okolicznych miejscowości. Ludzie chcą się tu lokować, chcą się tutaj rozwijać tak zawodowo, tak i gospodarczo, tak i życiowo. I oczywiście my nie konkurujemy z Nową Solą. To taki sztuczny jakby wyścig. Nowa Sól ma swoje atuty, my mamy swoje atuty.
Oczywiście, nawet jeśli wsłuchać się w to, co mówi Wadim Tyszkiewicz, ja nie przypominam sobie jego wypowiedzi jako prezydenta Nowej Soli, żeby mówił, zobaczcie, w Zielonej Górze nic się nie dzieje, tylko u nas się dzieje. Nigdy nie stawiał na szali tych dwóch miast.
Siłą Nowej Soli po części jest, tak jak pan zauważył, siła Zielonej Góry, tak? I to się nie da ukryć. Są to inne firmy w Nowej Soli, inne u nas i myślę, że to dobrze dla całego subregionu zielonogórskiego, że wszyscy gospodarczo idziemy do przodu. Ten długotrwały proces inwestycyjny w ziemię, w infrastrukturę przynosi dzisiaj efekty. Fasul była przed nami parę lat z uwagi na jakby współpracę ze strefą ekonomiczną, gdzieś powiedzmy w latach 2004-2005-2006 można było też iść tą drogą jak Nowa Sól. Miasto poszło wówczas inną drogą jak spalonym lasem, który też dzisiaj się jakby zapełnia prawie, że też do końca, bo też mieliśmy ostatnio informację o rozbudowie spółki R&D, która też buduje nową siedzibę na spalonym lesie tak zwanym. I staramy się sukcesywnie. No, polega to na tym, że nie wszystkie firmy mogą się rozwijać w strefie aktywności gospodarczej, bo nie wszystkie formy działalności mogą być tam wpuszczone. Natomiast i z drugą strony nie wszystkie formy działalności mogą być wpuszczone w Kisielinie, dlatego to się wzajemnie uzupełnia.
Ale a tam działa już w tej chwili ten efekt domina? Bo ja pamiętam,
Tak. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że to pierwszy inwestor przyciąga kolejnego, tak?
Kiedy lokowała się tam firma parę miesięcy temu, tak, podpisywaliście państwo umowę z firmą Ideal Automotive, już wtedy gdzieś między słowami było powiedziane, że w kolejce stoi kolejny inwestor, też zagraniczny, też niemiecki.
Tak.
No i okazuje się, że już jest.
Tak jest. No i to mówiliśmy o tym, że jeden dobry inwestor przyciąga na zasadzie tego efektu domino kolejne firmy. Dobry klimat po prostu się roznosi w branży, wśród przedsiębiorców, także tych zagranicznych. Cieszy nas to, że właśnie tak się dzieje. Kolejka jeszcze jest, tak? Aczkolwiek terenów brakuje, dlatego powoli też planistycznie przygotowujemy się do tego, żeby szukać jeszcze nowych terenów pod inwestycje właśnie w okolicy drogi S3, o którym ostatnio to terenie mówił pan prezydent Lesicki w państwa programie i myślę, że to będzie takie wyzwanie na kolejne lata, żeby dopełniając Kisielin szukać już kolejnego kroku, żeby się przespać.
Będzie problem. Ciekawą rzecz powiedział tutaj w rozmowie Arkadiusz Dąbrowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który mówi wprost, ludzie mówią inwestycje tak, ale nie gdzieś koło nas. Inwestycje tak, ale znowu będziecie coś wycinać. Inwestycje róbmy, ale gdzie?
No właśnie, no chcielibyśmy się rozwijać wszyscy i chcielibyśmy mieć wszyscy dobrą pracę, żeby nasi bliscy też pracowali w jakichś dobrych firmach i żeby te pieniądze można było zarabiać w bezpośredniej okolicy Zielonej Góry. I to nie tylko z inwestycjami tego typu jak te w Kisielinie, czyli z budową fabryk, firm. Tak to jest. Wszyscy chcielibyśmy, żeby było fajnie, ale nie pod moim oknem. Musimy się z tym zmierzyć, tak? Jeżeli chcemy się rozwijać, to musimy szukać takich rozwiązań, żeby dwie strony były zgodne, no ale to też trzeba powiedzieć, że dzisiejsze fabryki, które powstają w Nowym Kisielinie, to nie są fabryki, które kojarzą nam się z dawnymi latami, z jakimś wielkim dymem z kominów. I to jest zupełnie inna technologia, zupełnie nowoczesne, mało szkodliwe na zewnątrz, ciche, wyciszone, więc no musimy mieć tą świadomość, że w Zielonej Górze, tak rozległej jednocześnie, wszędzie gdzieś powstające nowe inwestycje koło nas mogą wpływać na nasze bezpośrednie otoczenie. Grunt, żebyśmy się wtedy w tym wszystkim odnaleźli.
Gdzieś w perspektywie przez cały czas, przynajmniej teoretycznie, jest trasa południowa, czy jak to woli, obwodnica południowa i już kiedy państwo rozpoczynaliście rozmowę na temat tego, że taka trasa powinna powstać, że jest istotna dla Zielonej Góry, wtedy też mówiono, że być może tam, w najbliższej okolicy tej trasy, mogą pojawić się przyszłe tereny inwestycyjne. To jakby naturalna korelacja, tak? Między dobrym skomunikowaniem, a przy okazji takim terenem, gdzie chcą się lokować przedsiębiorstwa.
Są chyba dwa takie ciekawe elementy rozwoju miast. Niektórzy twierdzą, że woda, rzeka w mieście, w centrum pozwala na pewien rozwój infrastruktury, na zmianę.
Dlatego gorzowianie mają piękny bulwar na przykład.
Dobrze, okej, fajnie. I to jest też taki właśnie przykład, jak można fajnie wykorzystać wodę, rzekę w rozwoju miasta. W innych miastach też to się fajnie rozwija. I drugim takim elementem rozwojowym to są właśnie dobra komunikacja dobrych dróg i faktycznie przy drogach powstają też bądź jakieś tereny pod mieszkalnictwo, tak, bo ludzie chcą być jednocześnie spokojnie sobie mieszkać, a z drugiej strony mieć w miarę łatwy dostęp w różnych kierunkach podróży, a jednocześnie są to dobre tereny do inwestycji i czas pokaże, czy ta droga południowa, która powstanie, będzie takim magnesem. Na razie skoncentrujemy się na tym, żeby jakby zapełnić do końca Kisielin i szukać terenów, które gdzieś już wstępnie mamy wytyczone w okolicach drogi S3. bo to za chwilę również będzie zyskiwało na atrakcyjności.
A Kisielin też pokazało, jak bardzo istotną sprawą jest infrastruktura drogowa, bo umówmy się, w momencie, kiedy nie było tej infrastruktury jeszcze, to mało kto się tym terenem interesował. Teraz wystarczy spojrzeć na to, że tuż obok strefy lokuje się potężna firma logistyczno-transportowa. Naprawdę dużo jechałem tamtędy niedawno. Byłem w bardzo dużym szoku, jak zobaczyłem tą ilość tych pojazdów i w ogóle jak to wygląda.
A jednocześnie wyprowadza się z centrum miasta, która to działalność też jakąś tam utrudnienia mogła mieszkańcom powodować.
No nikt nie lubi, jak mu tiry jeżdżą gdzieś pod
dokładnie. Okrami. Dobrze, że zielonogórskie firmy też się rozwijają, szukają w tych swoich, w naszych terenach inwestycyjnych swojej szansy, a jednocześnie przyciągamy też podmioty zewnętrzne. Było parę lat temu dyskusji, że w Kisielinie powstają tylko firmy zielonogórskie. To też było dobre i mówiliśmy, że dobrze, że jeśli mają się rozwijać, to niech rozwijają się u nas, a nie szukają gdzieś innych miast.
To jest takie bardzo dziwne podejście, tak? Mamy swojego inwestora, on chce zainwestować, mówimy nie, tu musi przyjechać ktoś z zachodu czy z innego miasta. To wszystko trochę dziwne. Tak?
To wszystko wymaga korelacji i takiego wyważenia, bo i te firmy zielonogórskie się rozwijają, zdobywają rynek, zwiększają zatrudnienie.
Stelmet pod uwagę, zobaczmy jak potężna jest to firma Stelmet, w tej chwili w skali świata.
Są takie firmy, które potrzebują większego rozmachu z uwagi na to, że idą w dobrych kierunkach. No i chyba byłoby bardzo niekorzystnie, gdybyśmy słyszeli...
Że Stelmet to tylko na przykład Wielka Brytania, czy Grudziądz,
Stelmet,
tak?
Stelmet wiemy, że w Grudziądzu, ale to też jakby z innych powodów się tam rozwija. Natomiast niedobrze by było, gdyby nasze firmy, te rodzime, rozwijały się gdzieś w innych miejscowościach. Myślę, że wtedy fala krytyki byłaby większa. Więc to wymaga pewnej korelacji. Zapewnijmy też warunki tym wszystkim zielonogórskim firmom, które chcą się rozwijać i szukajmy innych. O tym mówiliśmy, to się dzieje. Już dzisiaj widzimy, że te zatrudnienie deklarowane faktycznie się spełnia, bo firma Automotive już szkoli pracowników tak, żeby za parę miesięcy oni już byli w pełni przygotowani do pracy w Zielonej Górze. Kolejne podmioty za chwilkę też rozpoczną procesy rekrutacji, więc myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
No i kto wie, czy też kolejni nie będą pukać do drzwi magistratu, żeby jeszcze znaleźć sobie miejsce, chociażby ze względu na to, że jak mówimy o infrastrukturze drogowej, wiemy już dokładnie, to jest przesądzone, że za moment powstanie w końcu, na 100 latach, most w Milsku, który też na pewno będzie pełnił bardzo, ale to bardzo jakąś strategiczną rolę. W tym
całe miejscu. Szczęście że dla województwa, że ten most będzie wreszcie też się budował, bo to wpłynie też na rozwój tak naszej podróży, takiej codziennej, bieżącej dla osób, które tamtędy jeżdżą i przyjeżdżają do Zielonej Góry. Być może to też będzie kolejny magnes taki przyciągający do naszego miasta.
To skończmy już tematy biznesowe, trochę o mieście, o gospodarce komunalnej. Ale zanim do Zielonej Góry, to szybka podróż na północ. Kiedy pan był w Rewalu?
No nie udało mi się jeszcze w tym roku pojechać. Dawno. Wiem, do czego pan zmierza.
Podobno to jest miasto wzorcowe pod względem czystości.
Być może, podkreślałem.
Ja też dawno nie byłem, więc nie mogę
sprawdzić. Podkreślałem to w rozmowach. Zupełnie inna skala jakby porządku i utrzymania czystości w małej miejscowości, notabene w zamieszkałach, na pewno przez kilka tysięcy mieszkańców na stałe, aniżeli w mieszkaniu miasta, w którym mieszka sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.
Ale akcja Zima w Zielonej Górze w zasadzie dobiegło już końca, można byłoby powiedzieć, tak? Bo jeśli zapomnimy już o tym,
że był śnieg.
Tak, wszystko jasne, ale te opady są delikatne, na dworze jest zimno, rzeczywiście nie jest najprzyjemniej, tak jak każdy by sobie marzył na przełomie kwietnia i maja. Natomiast jeśli spojrzeć na deptak chociażby, który jest przecież wizytówką Zielonej Góry, to tutaj te prace w zasadzie są na ukończeniu. Ja myślę, że w tej chwili zdecydowanie mniej mieszkańców monity składa, że oto tu jest brudno, tam jest brudno, że tu jeszcze jakiś piasek leży.
Na pewno tak jak mówię, skala między nami a Rewalem jest inna, a znowuż między nami, nie wiem, na przykład a Katowicami jest jeszcze inna.
I nie wykluczone, że tam dalej sprzątają.
Tak? Być może tak. Natomiast robimy, co możemy. To są też takie możliwości logistyczne, jakie mamy. Jest wynajęta dodatkowa zamiatarka. Ja wiem, że bardzo wielu mieszkańców kładzie mocny nacisk na ścieżki rowerowe i my również. I dlatego uprzedziliśmy ZGKM, żeby w tym takim okresie przygotowawczym do sezonu już zwrócił uwagę na ścieżki rowerowe
kiedy zalega tam, jest po prostu niebezpiecznie, tak?
Jest. No i dlatego też ten nacisk jest położony na to, żeby te ścieżki rowerowe doprowadzić do jak szybszego porządku. I też to podkreślę. Pamiętajmy o tym, że jak jest zima, w tym roku trochę tego śniegu było, to wszyscy oczekujemy, że to będzie wszystko odśnieżone, zamiatane, zasypane śniegiem, zasypane piaskiem i solą. No i później ten piach niestety trzeba uprzątnąć. Są miasta, w których stosuje się samą sól bądź inne rozwiązania. U nas stosuje się również i piasek, dlatego posprzątanie tego piasku wymaga czasu. A kiedy jeszcze pierwsze, warunki atmosferyczne zmienne, bo raz jest słońce, raz jest deszcz, a czasem jak widzimy opady śniegu, no to wszystko wpływa tak negatywnie na harmonogram sprzątania.
A ZGKM niestety będzie miał zawsze pod górkę, bo zawsze znajdą się tacy, którzy pokażą palcem, gdzie coś jest jeszcze nie zrobione. Za moment zaczną się trawy, tak, i inne historie.
To prawda, za chwilkę też wejdziemy w okres koszenia, ta wegetacja traw terenów zielonych też już jakby będzie sprzyjała za chwilę temu, żeby rozpocząć akcję koszeń i porządków. Cierpliwości, troszeczkę proszę jeszcze raz o cierpliwości, naprawdę ZGKiM codziennie jeździ po różnych częściach miasta i po ścieżkach rowerowych. Myślę, że sezon wiosenny, który kiedyś być może nadejdzie, chyba że zaraz zrobi się lato.
Co jest bardzo prawdopodobne.
I wszyscy będą już, że tak powiem, mogli spokojnie także po ścieżkach rowerowych śmigać bezpiecznie.
To na sam koniec jeszcze o komunikacji, tym razem autobusowej. Uda się, myśli pan, drugi przetarg na autobusy?
No myślę, że się uda. Oczywiście to wielkie wyzwanie, jak widać, nie tylko dla nas, ale również dla firm, które proponują takie rozwiązania. Projekt największy w Polsce, jeśli chodzi o takie zamówienie, więc dla dostawców tych autobusów też nie lada wyzwanie.
A jest w tym trochę prawdy. Pani dyrektor Langner, z którą tu rozmawiałem, no nie chciała zwrodzoną sobie kurtuazją powiedzieć tego wprost, że firmy trochę sondowały, jak to będzie wyglądać, wiedząc, że są pieniądze unijne, dodajmy do wydania, że ta cena wtedy, jak będzie trochę wyższa, to może się uda na tej zasadzie.
Tak. No to tak się dzieje prawdopodobnie, że właśnie w tego typu przetargach, dużych zamówieniach, powiedzmy dwaj, trzej główni gracze sondują swoje możliwości konkurencji. No ale my jesteśmy teraz pełni też optymizmu, że ten przetarg się uda rozstrzygnąć. Oczywiście nie przesądzajmy, bo też nie wiemy, jakie będą te oferty i finalnie kto tym będzie zwycięzcą tego przetargu. Szereg różnych warunków do spełnienia.
Wszyscy chcielibyśmy, żeby to były polskie autobusy, ale może się okazać, że nie będą polskie.
No, najważniejsze, żeby jakość podróży się zmieniła. Tak. Pamiętajmy, że my, mówiąc o tym przetargu, o tym zamówieniu, o tym projekcie, mówimy o tym, żeby podnieść jakość komunikacji w mieście, wpływający również na niskoemisyjność, tak też, że się ten projekt nazywa. I tak naprawdę, czy ten autobus będzie jednej czy drugiej marki, to dzisiaj jest to z punktu widzenia miasta sprawa drugorzędna. Chodzi tutaj o odpowiedź, zapewnienie jakości podróży, też i gwarancji, które musimy zabezpieczyć swoim mieszkańcom, żeby to była przyjazna, ekologiczna, bezpieczna podróż.
No i taka ostatecznie będzie. To jeszcze dwa słowa o komunikacji. Trochę z przymrużeniem oka, kiedy jechał pan tutaj i próbował zaparkować, to miał pan problem, bo wszędzie stały hybrydy?
Nie zauważyłem hybryd, ale taka ciekawostka, też te udogodnienia dla pojazdów hybrydowych, jak widać, tym razem wojewoda nam zatwierdził tą uchwałę, poprzednio ją zakwestionował.
No wpisuje obecne. Się to w plan Morawieckiego, więc myślę, że pan wojewoda też brał to pod uwagę.
To dobrze, że generalnie te rozwiązania pro-eko są akceptowalne, myślę, że w kraju, natomiast zmierzam do tego, że mamy bardzo duży oddźwięk mieszkańców, właścicieli pojazdów hybrydowych, którzy z zainteresowaniem i z radością przyjęli takie rozwiązania, wydzwaniają do ZGKiM-u, do strefy płatnego parkowania, rejestrują, nabywają te karty.
Więc dodajmy, że to jest 200 mniej więcej pojazdów,
około, tak? Nie wiem, na ile wpłynie to w przyszłości.
Ale pamięta pan głosy podczas sesji, że oto wszyscy teraz hybrydowcy, mówiąc w cudzysłowie, będą jeździli i zajmowali miejsca na deptaku, że jak przyjedzie tych 200 aut, to ci, którzy mają samochody z tradycyjnym napędem, już nie będą mieli gdzie zaparkować. Oczywiście to było wyolbrzymione, natomiast no, takie głosy się pojawiały.
Tak? A ja powiem tak, gdybyśmy tego nie wprowadzili, to za chwilę na sesji mielibyśmy głosy być może tych samych radnych, dlaczego tego nie wprowadzamy. No kij ma zawsze dwa końce. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie po to, żeby ułatwiać mieszkańcom takie myślenie pro-eko, tak? Były zarzuty, że to jedna firma, tych samochodów hybrydowych praktycznie co miesiąc różnych marek na rynku pojawia się coraz więcej.
Ja sprawdziłem kiedyś, wykonałem trochę pracy. 40 modeli jest w tej chwili bardzo różnych marek na rynku i to nie jest tylko Toyota.
Jeśli mamy być zieloną górą, nie tylko w nazwie, to bądźmy też zieloni. Oczekuje się od nas poprawy jakości powietrza. Zmieniamy komunikację. Chcemy, żeby była bardziej ekologiczna i niskoemisyjna. No to też promujmy te wydarzenia. Tym bardziej, że promują to inne miasta, inne aglomeracje. Dlaczego mielibyśmy my nie wprowadzić? Natomiast skala tych 200 pojazdów zarejestrowanych w Zielonej Górze w strefie płatnego parkowania na pewno nie jest tak duża i na pewno wszyscy ci kierujący nie zjadą się w jednym czasie i nie zablokują nam miejsc parkingowych. I nie dramatyzujmy. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, które w gruncie rzeczy w dłuższej perspektywie, tak jak z tym Kisielinem, o którym mówiliśmy na początku w 2010 roku, jakby chyba jakaś piosenka była, że było Ściernisko, a dzisiaj prawie San Francisco. Tak samo trochę z tym hybrydą. Patrzmy do przodu, myślmy perspektywicznie, a nie bójmy się takiej trochę naszej, nie wiem, zaściankowości i straszenia
ludzi. A jak
ludzi.
Powiedział pan o ekologii, to trzeba zauważyć, że wszyscy wygrali ze smogiem, bo go nie ma.
Trochę tak.
Ale pewnie powróci.
Jak co roku.
Za rok i wtedy znowu będzie o nim głośno. Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta.
Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie.
Dzięki.